Naszym dzisiejszym gościem jest prezes Ursusa, powinienem powiedzieć chyba lubelskiego, ale właściwie grupy Ursus, Karol Zarajczyk. Witam pana.
Dzień dobry, zdecydowanie lubelskiej grupy Ursus.
Jeszcze ładniej to brzmi. Zacznijmy od tego, co ostatnio jest na topie, jeśli chodzi o doniesienia związane z funkcjonowaniem Ursusa. Najwięcej pojawia się doniesień o autobusach, które mają docierać do poszczególnych miejscowości w Polsce, gdzie Ursus wygrał przetargi. Chodzi oczywiście o autobusy elektryczne. Pojawiły się jeszcze jesienią ubiegłego roku pewne opóźnienia. Ursus musiał zapłacić kary umowne. Takie mam podejrzenie, że trochę za dużo pan wygrał przetargów.
Zdecydowanie nie. Oczywiście płacenie nieterminowe dostarczania autobusów kalkulowaliśmy w cenę wejścia w rynek autobusowy. Jest to związane z tym, że żeby startować w przetargach, trzeba zbierać tak zwane referencje. I bez tej inwestycji, nazwijmy, bo ja te kary, które w tej chwili płacimy za nieterminowe dostawy, nazywam inwestycją, nie moglibyśmy tak szeroko i tak dynamicznie się rozwijać. To jest wkalkulowane w startup, jakim jest lubelski Ursus Bus. Proszę Państwa, jeszcze półtora roku temu produkowaliśmy 10 autobusów rocznie. W zeszłym roku dostarczyliśmy tych autobusów 20, a w tym roku dzięki tym referencjom, które zdobyliśmy i doświadczeniom i zbudowaniu całej linii produkcyjnej, tych autobusów dostarczymy prawie 150. Życzę wszystkim takiej dynamiki rozwoju. Ona oczywiście nie wiąże się z samymi sukcesami, ale też jest to bardzo trudny inwestycyjny proces budowania kadry, budowania doświadczeń, ale nie udałby się ten projekt nigdzie indziej, jak tylko w Lublinie, z taką wspaniałą kadrą motoryzacyjną, która pokoleniowo była związana z fabryką samochodów ciężarowych, z tym doświadczeniem, z tym drygiem, jak ja to nazywam, do innowacji i do motoryzacji. Ja jestem przekonany o tym, że za 2 lata będziemy rozmawiać zupełnie w innej atmosferze, czyli dlaczego nie 700 autobusów, tylko 500 autobusów tylko dostarczyliśmy w roku 2020.
Ten przetarg, który określono jako przetarg trwający jeszcze dekady, czyli dla Zielonej Góry 47 autobusów plus 2 serwisowe, termin listopadowy jest zagrożony?
Nie, absolutnie. Wszystkie siły rzucone, właściwie całej grupy Ursus, zrzucone są na realizację tego kontraktu, bo produkcja autobusów nie wiąże się tylko z linią montażową w Lublinie, ale też z produkcją kadłubów do autobusów. I tutaj zaangażowaliśmy warmińską fabrykę maszyn rolniczych, która jest w naszej grupie, czyli nasz oddział w Dobrym Mieście, który musiał w bardzo krótkim czasie przestawić się ze spawania rozrzutników, ładowaczy czołowych i przyczep w spawanie autobusów. I tutaj udało nam się to zrobić, dzięki też wspaniałej młodej kadrze z Dobrego Miasta. Mamy w tej chwili własnej organizacji nie zewnętrznych dostawców kadłubów, tylko własną spawalnię, która osiągnęła pełną wydajność już w pierwszym kwartale tego roku. I tak jak mówię, autobusy do Zielonej Góry nie są zagrożone, będą dostawy na czas. Pytanie, czy infrastruktura będzie gotowa.
Przy okazji pytanie, dlaczego Lublin jak gdyby woli trolejbusy jednak niż autobusy elektryczne? Nie dziwi to pana?
Absolutnie nie dziwi, jest infrastruktura. W Warszawie żałują, że wycięli linię trolejbusową w kierunku Piaseczna, bo można było rozwiązywać sprawy związane z transportem ekologicznym w bardzo prosty sposób, czyli zamawiając trolejbusy. Poza tym trolejbus, jeśli jest ta infrastruktura, no to dlaczego z niej nie korzystać? Do autobusów elektrycznych trzeba budować nową, zupełnie ładującą infrastrukturę, a trolejbusowa jest. I uważam, że rozbudowywanie jej o kolejne odcinki wcale nie jest złym rozwiązaniem, bo mniej więcej inwestycje w nowe punkty ładowania jest zbliżona do właśnie rozbudowy. To trzeba popatrzeć na cyferki, zwłaszcza, że jest wsparcie unijne do tych inwestycji. A druga sprawa jest taka, że trolejbusy to już nie są takie trolejbusy, co były kiedyś, które są przypięte tylko do sieci, tylko te, które my dostarczamy w tej chwili, są wyposażone w baterie i one mogą zjeżdżać, odpinać się z infrastruktury i obsługiwać dużo większe tereny niż te, które są przywiązane tylko i wyłącznie do trakcji.
Panie prezesie, hasło wodór. Chodzą słuchy, że jesteście państwo, no może jeszcze nie posłowie, ale w każdym razie intensywnie próbujecie zaangażować do tego pomysłu również grupę Azoty Puławy, gdzie przecież wodór jest produkowany. Skądinąd wiem, że wrócił pan ze Stanów, gdzie też pan rozmawiał o wodorze i przyszłości tego rodzaju komunikacji.
Zdecydowanie uważamy, że autobusy bateryjne, czy pojazdy w ogóle zasilane bateriami, to jest tylko pomoc do tego, co się wydarzy w najbliższych 2 czy 3 dekadach motoryzacji. Wymagania dotyczące pojazdów i transportu publicznego wymuszą użytkowanie alternatywnego paliwa poza prądem elektrycznym do zeroemisyjnych autobusów i niewątpliwie jest to wodór. 2 lubelskie firmy, wodór dostępny najwyższej jakości, najczystszy, 40 km od naszej fabryki, no nie muszę chyba więcej dodawać, że współpraca chyba jest nieunikniona, jeśli chodzi o te 2 podmioty.
A doświadczenia ze Stanów coś przyniosły?
Odwiedziliśmy z delegacją inkubatory związane z elektromobilnością w Stanach Zjednoczonych. Ona się o tyle różni, jest ciekawa dla nas od europejskiej, ponieważ Stany Zjednoczone wymagają dużo większych zasięgów zasięgów niż pojazdy w Europie. Tam pojazd służy do przemieszczania się na dalekie odległości, nawet droga do pracy 50 minut to jest przy domu, więc podejście do technologii zasięgów tych pojazdów jest zupełnie inna. Ale no, szukam inspiracji po całym świecie, to dopiero początek, tak jak mówię, i myślę, że wspólnie z firmą Azoty, jako Lubelszczyzna, staniemy się inkubatorem technologii wodorowych w motoryzacji, gdzie będzie cały świat przyjeżdżał jednak do nas oglądać, co my żeśmy tutaj wykombinowali wspólnie, a nie my będziemy szukać inspiracji na zewnątrz.
Kiedy pan zacznie dostarczać autobusy zasilane ogniwami paliwowymi, czyli na wodór? Jakiś konkretny termin, czy jeszcze za wcześnie?
To zależy oczywiście od klientów finalnych, ale wydaje mi się, i tutaj mamy jednoznaczne stanowisko z grupą Azotów, że musimy zrobić pilotażowe instalacje ładowania wodorem autobusów miejskich. I tutaj wspólnie z miastem Lublin taki projekt wkrótce zostanie pokazany. Trzeba przekonać, tak jak trzeba było przekonać do autobusów elektrycznych spółki miejskie, tak samo trzeba przekonać do autobusów wodorowych. Myślę, że zaczniemy najpierw od promocji tego przedsięwzięcia tutaj na Lubelszczyźnie, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili w dwóch czy trzech miejscach w Europie za chwilę zostaną ogłoszone duże przetargi na właśnie takie pojazdy, stąd duży wysiłek finansowy i zhomologowanie przez nas takiego pojazdu, żeby być gotowym, żeby w takich przetargach wystartować. Czyli produkt mamy gotowy, 12-metrowy autobus, który notabene zasilany jest wodorem z Azotów Puławy, jest prezentowany, zresztą wrócił niedawno ze Świnoujścia, przejechał ponad 600 km na własnych kołach, będąc doładowany tylko raz po drodze, tam i z powrotem, więc promujemy, aczkolwiek no myślę, że tutaj duża rola Ursusa i właśnie takiego producenta jak Grupa Azoty, żeby to paliwo promować.
Jeszcze przez chwilę porozmawiajmy o tym, co stanowi trzon biznesu Ursusa, czyli o ciągnikach. Były problemy ostatnio z Tanzanią, która jest jednym z krajów afrykańskich, gdzie przecież Ursus jest potęgą. Czy jest szansa, żeby te wszystkie straty, które tam powstały, odrobić, czy też może trzeba szukać innych rynków zbytu? Skoro w Polsce były problemy ze sprzedażą ze względu na nie najlepsze rozdysponowanie funduszy unijnych.
Na naszą sytuację w maszynach rolniczych nałożyło się kilka negatywnych czynników. Przede wszystkim bardzo mocny kurs złotówki w stosunku do dolara. W ciągu kilku miesięcy spadł o 20%. My, wiedząc, że nieregularność, jeśli chodzi o akceptację dokumentów i płatności w Tanzanii, jest bardzo duża, przez to nie możemy prowadzić skutecznej polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Tanzania nie nazywałbym jej problemem, po prostu jest troszeczkę innym krajem niż Etiopia. Tam czas zupełnie płynie inaczej, inna jest wydolność aparatu urzędniczego, bo niestety przy takich dużych projektach naszym partnerem są lokalne rządy, tak jak administracja etiopska była bardzo wydolna, no to tanzańska no jest troszeczkę mniej, aczkolwiek no idzie ku dobremu. Mamy do zrealizowania ponad 22 miliony dolarów jeszcze w tym roku kontraktu. Rozciągnął się realizacja tego projektu, aczkolwiek no za nas czeka jeszcze projekt zambijski na 100 milionów dolarów. Tutaj dużo zależy po naszej stronie, jeśli chodzi o akceptację tego finansowania dla tego projektu, czyli opinię MSZ-u na temat współpracy Polski z Zambią. Mamy kolejne rynki afrykańskie. Dodatkowo to, o czym pan powiedział, jeśli chodzi o segment agro, no to zupełna degrengolada, jeśli chodzi o dystrybucję środków unijnych na mechanizację rolnictwa, bo co innego jest dopłaty do hektara, czyli to, co się należy rolnikowi za to, że posiada ziemię, a co innego są dopłaty do inwestycji. I tutaj na koniec 2017 roku z budżetu na lata 14-20, czyli półtora roku przed końcem budżetu, procent zaawansowania w realizacji był 3%. No to w ogóle zupełny skandal i kompletna niewydolność tej instytucji. No troszeczkę się poprawia. Wyszliśmy z tym do opinii publicznej, bo po prostu na to się nie dało już patrzeć. No nie da się zaplanować żadnej produkcji. W międzyczasie wygasły normy emisji spalin. Musieliśmy zarejestrować dosyć dużo ciągników na siebie, które teraz sprzedajemy, przez co udział w rynku bieżącym nam spada. Dużo takich kłopotów wywołanych przez urzędników, które zupełnie są niepotrzebne. Do tego jeszcze nałożyły się no, sprawy związane z handlem danymi rolników, czyli danymi personalnymi, które no, uniemożliwiały konkurowanie między Ursusem a markami zachodnimi, które pozyskiwały te dane w sposób, powiedzmy to, przestępczy. Dobrze, że ten proces został ujawniony i kroki zostały poczynione, żeby to przeciąć, ale no, pamiętajmy, no, w jakiej sytuacji jest Ursus, kiedy nie ma dostępu do telefonu, adresu i danych klienta, beneficjenta dotacji, a firmy, które następnego dnia po tym, jak dostają te dane, są na podwórku rolnika. No, nie możemy tak konkurować. Na szczęście zostało to ukrócone. Zobaczymy, co się będzie działo w następnych miesiącach.
Zakończmy tę rozmowę na innej nucie, mianowicie na dzisiejszym meczu Polski z Senegalem. Pan akurat w Senegalu był. Czy ma pan orientację co do tego, jacy są ci zawodnicy i czy sprawią nam niespodziankę, czy swoim kibicom ewentualnie niemiło?
Zdecydowanie zespół senegalski jest bardzo mocnym zespołem. Jeśli się pojedzie do Senegalu, a my jeździmy, byliśmy przyjmowani przez prezydenta Macky Sallego i on jest bardzo żywotnie zainteresowany współpracą, rozwojem mechanizacji rolnictwa w Senegalu wspólnie z Ursusem, no to tłumy ćwiczą na ulicach. To jest powszechne, że sprawność fizyczna jest bardzo ceniona w Senegalu. Zawodnicy zespołu senegalskiego grają w ligach najmocniejszych świata, w tym większość z nich gra w Premiership w Anglii, ale i tak uważam, że Polska, nasza drużyna jest na tyle mocna jak Ursus, że Senegal nie zdobędzie punktu w tym meczu i Polska z inauguracyjnego meczu wyjdzie zwycięsko, aczkolwiek to mam nadzieję nie przekreśli naszej współpracy z Senegalem w dziedzinie maszyn rolniczych.
Karol Zarajczyk, prezes lubelskiej grupy Ursus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.